Muzeum Historyczne w Lubinie i magazyn muzealny zapraszają do wysłuchania podcastu o Wielkiej Wojnie. Rozmawiają Jan Tyszkiewicz, historyk, autor serii wydawniczej Przewodnik dla przewodników, eseju o Wielkiej Wojnie oraz Maciej Sas, dziennikarz. Bałkany przed wojną. Można chyba powiedzieć, że Bałkany były jak beczka prochu przechowywana gdzieś w pobliżu wielkiego pieca, tureckiego pieca wypadałoby dodać. Zresztą ten rosyjski wtedy też bardzo mocno tam grzał. Wyjaśnijmy ten stan, bo to było ważne dla całej sprawy.
Myślę, że ta analogia z piecem jest tutaj trafna. I tu dodałbym, że ten cały turecki piec był wyjątkowo nieszczelny, rzucał iskry na wszystkie strony, a wszystkie mocarstwa europejskie, które miały jakikolwiek interes na Bałkanach, do tego pieca cały czas dorzucały węgla, więc on był rozhajcowany naprawdę bardzo mocno. Turcja w XIX wieku, już w drugiej połowie XIX wieku, była państwem, które było bardzo niedomagające, było nękane różnymi problemami wewnętrznymi oraz najzwyczajniej państwo to nie potrafiło utrzymać niektórych swoich posiadłości, szczególnie jeśli mówimy o te posiadłości europejskie.
A były one ogromne przecież.
Tak, tak. To była znacząca część Bałkanów dzisiejszych. Mówimy tutaj o Serbii, mówimy tutaj o Czarnogórze, mówimy o księstwach rumuńskich podówczas, mówimy oczywiście też o Bułgarii, Grecji, Macedonii. Znacząca część byłej Jugosławii oraz praktycznie całe południowe Bałkany były w tej sferze wpływów i interesów tureckich. Z tym, że Turcja nie potrafiła tych interesów chronić i tak naprawdę na te tereny wkraczały mocarstwa takie jak Wielka Brytania, jak Francja, jak Rosja, czy później także Austro-Węgry.
To jest pierwszy wątek, który się pojawia w kontekście tego, o czym mam mówić, czyli wielcy gracze wkraczają, Turcja nie okazuje się już tak wielkim graczem, musi ulec.
Też ze względu na to, że Turcja opiera się na arbitrażu wielkich imperiów w przypadku różnych wojen. Jeśli mamy przykładowo wojnę pomiędzy Turcją a Rosją, w tym momencie zawarcie pokoju to nie jest tylko sprawa pomiędzy Rosją a Turcją, tylko też sprawa pomiędzy wielkimi imperiami, bo chodzi o zachowanie pewnego balansu. Generalnie państwo osmańskie było traktowane głównie nie jako niezależny podmiot, tylko jako jeden z wielu elementów układanki, który należało odpowiednio sobie ustawić, tak żeby on odpowiednio funkcjonował w, nazwijmy to, koncercie mocarstw, chociaż nie do końca możemy tutaj mówić o koncercie, jeśli mówimy o końcówce XIX wieku już.
No tutaj mówimy o mocarstwach, do nich za chwilę jeszcze wrócimy, ale też efektem tego było takie wybicie się na niezależność mniejszych narodów. Najpierw byli Grecy, potem właśnie wspomniani przez ciebie Rumunii, Serbia, Czarnogóra, Bułgaria i tak dalej, i tak dalej. Te małe społeczeństwa chcą być samostanowiące, ale też ktoś tam podsyca te wolę.
Tak, oczywiście. Z jednej strony mamy oczywiście Rosję, która ma ogromne interesy, nazywając się protektorem Słowian południowych. Z drugiej strony mamy Austro-Węgry, które chcą rozszerzyć swoje wpływy jeszcze bardziej na południe, zabezpieczyć pogranicze, też odcinając Rosję od tych Bałkanów. Później po zjednoczeniu Niemiec mamy oczywiście Cesarstwo Niemieckie, które też ma swoje interesy, chcąc zabezpieczyć swój dostęp do Bliskiego Wschodu właśnie drogą lądową poprzez Bałkany. Więc tutaj każdy z tych państw miał swój własny pogląd na Bałkany i swoją własną wizję tego, jak to powinno wyglądać. W epoce bismarckowskiej właśnie Bismarck i Cesarstwo Niemieckie starało się wprowadzić stosunkowy spokój na Bałkanach i włączyć je w orbitę swoich interesów. I to świetnie widać po tym, jacy monarchowie przychodzili na trony tych nowo powstających państw. Mamy tu przede wszystkim właśnie monarchów niemieckich, którzy później wypadali, niektórzy z nich z tej strefy wpływów niemieckich, niektórzy przechodzili na prawosławie.
No ale sympatie zostawały w głowie.
W niektórych przypadkach tak. Sympatie sympatiami, na pewno pozostały koneksje też rodzinne, które jeszcze pod koniec XIX wieku, na końcu tej Belle Époque, miały jeszcze jakieś znaczenie, chociaż bardzo szybko okazało się, że nie takie wielkie, jak się wydawało monarchom, szczególnie monarchom, powiedzmy, Rosji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii.
Początek XX wieku to bardzo niespokojny czas, a traktat londyński z 1913 roku chyba mocno dolał oliwy do tego ognia, o którym mówiliśmy, do tego pieca i rozniecił te ambicje, które już wcześniej mocno buzowały.
Tak, na pewno tutaj w kontekście właśnie lat bezpośrednio przed całą Wielką Wojną musimy wspomnieć o wojnach bałkańskich, które były toczone najpierw właśnie koalicja tych młodziutkich państw, jeszcze można powiedzieć nieopierzonych, o stosunkowo słabych
Grecja, Bułgaria.
Serbia, Czarnogóra, oczywiście. Które najpierw walczyły z wojną, z Wielką Portą Osmańską, z Turcją, żeby wydrzeć już te ostatnie tereny tureckie, a niemalże natychmiast później zaczęły walczyć między sobą o to, co zdobyli na Turkach. Tutaj jeden z takich największych punktów zapalnych była Macedonia, gdzie właśnie podstawowy argument, czyli ludność i czy etniczność danej, mieszkańców danego regionu, była argumentem za to, żeby ten teren włączyć w swoje granice. A do Macedonii rościli sobie prawa Serbowie, rościli sobie prawa Bułgarzy, rościli sobie prawa także Grecy. Sami Macedończycy mieli tutaj niewiele do powiedzenia, sami zresztą też świadomości narodowej nie mieli jeszcze wypracowanej mocnej. Największy wpływ mieli tam Bułgarzy, co prawda, ale każde państwo rościło sobie do tego wpływy. Zniknęła Turcja, zniknął wspólny wróg, wszyscy rzucili się sobie nawzajem do gardeł i te animozje, które były, były widoczne później w Wielkiej Wojnie bardzo silnie.
Mówiąc krótko, tam spokojnie być nie mogło.
Na pewno nie przy tego typu władzach, które wówczas nam rządziły, nie przy monarchiach, które miały bardzo duże ambicje, nie przy Bułgarii, która chciała zrobić bardzo silne carstwo, jeszcze z ambicją zajęcia Konstantynopola, wrócenia do takiego, takiej historycznej świetności rodem ze średniowiecza.
Trochę Bizancjum?
Oczywiście, jak najbardziej odwoływano się właśnie do tych tradycji też. Grecja miała swoją megalideę, która później po Wielkiej Wojnie dała się we znaki Turcji, czyli też zjednoczenie wszystkich Greków, łącznie z tymi z Anatolii. Serbia z kolei miała ideę, która później przerodziła się w Jugosławię, czyli jednoczenie tych wszystkich narodów południowosłowiańskich. W takim klimacie nie mogło być spokoju. Dorzućmy do tego jeszcze Rumunię, która też miała zapędy terytorialne na południu, co prawda dosyć niewielkie, ale jednak był to dodatkowy języczek uwagi, który mógł przechylić szale na którąś z walczących stron.
W tym, o czym mówisz, brakuje jeszcze dwóch mocarstw, w każdym razie jednego mocarstwa Austro-Węgier, jednego ambicjonalnego mocarstwa Włoch, które akurat budziły się do życia, scaliły się i zaczynały też mieć pretensje do rozmaitych terenów.
Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj obydwa te państwa, i Austro-Węgry, i Włochy, miały dosyć mocną rywalizację pomiędzy sobą na terenie Bałkanów. To też szereg traktatów starał się regulować to, jak te państwa miały podzielić sobie te strefy wpływów. Ale można powiedzieć kolokwialnie, że za bardzo Włochy z Austro-Węgrami się nie dogadywały, nie tylko ze względu na przeszłe wojny i utratę terytoriów, które były pod kontrolą austro-węgierską, ale także ze względu na Bośnię. Bośnia trafiła pod protektorat Austro-Węgier, później została anektowana i w tym momencie Włochy poczuły się dosyć mocno osłabione, ponieważ tak naprawdę odcinano im pewną strefę wpływów, do której sobie Włochy te pretensje rościły. Później ostatecznie też Włochy zamierzały w jakiś sposób śliznąć się też na tereny Wysp Egejskich, czyli też rozciągnąć jakoś te swoje wpływy później na tereny tureckie. Tu mamy oczywiście też wojnę w Libii, którą z Turcją toczono. Więc te Włochy były poniekąd, podobnie jak Rumunia, też takim języczkiem uwagi, ale o wiele większym i mającym odegrać też w przyszłości o wiele większą rolę. Zresztą kwestia właśnie Bałkanów, jeśli mówimy o Włochach, odegrała duże znaczenie w czasie Wielkiej Wojny, ponieważ to było jednym z argumentów, te koncesje terytorialne, które miały dać Austro-Węgry, były jednym z wielkich argumentów, żeby Włochy dołączyły do Ententy, a nie pozostały przy państwach centralnych. Więc tutaj Bałkany, to podsumowując, były bardzo wielopoziomowym obszarem rywalizacji pomiędzy najróżniejszymi mocarstwami. I tak jak wspominaliśmy wcześniej, ten region nie mógł być spokojny i wystarczyła jedna poważniejsza iskra, żeby to wszystko eksplodowało w bardzo skomplikowany zresztą sposób.
No, o tej iskrze powiemy za chwilę. A my od razu zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu.